Po starochrześcijańsku się przywitam, chwała Bogu. Tak się witano w moim kościele, tam jak byłem jeszcze mały i młody. To tak, takie skojarzenie mam. Chciałbym zacząć troszeczkę poza tematem na początku. Kiedy przygotowałem się do nabożeństwa, wierzę, że Bóg pokazał mi dwie rzeczy i to dotyczy przynajmniej dwóch osób. Jeżeli któraś z tych rzeczy dotyczy ciebie, to zachęcam, żebyś po kazaniu podszedł tutaj. Pewnie będzie pastor Mirek grał, ale pastor Roni, ja będę, żebyśmy chcieli się o ciebie pomodlić. Więc do jednej osoby już podszedłem, bo Bóg pokazał konkretną osobę, więc zachęcam tą osobę, żeby podeszła po kazaniu tam w tamten rejon, żebyśmy się o ciebie mogli pomodlić, bo wierzę, że Bóg pokazał te dwie rzeczy, raz tą konkretną osobę, bo chce coś dla niej uczynić. Nie wiem co, tego Pan Bóg nie zdradził. A druga rzecz to miałem taki obraz dla mnie długo niezrozumiały. Potem gdzieś tam w internecie wyszukałem, co to jest. Ale wierzę, że Bóg chce przyjść do kogoś, do kogo przemawia tego typu obraz, bo widziałem jakby takie, powiedzmy, duże koło zębate, które było uszkodzone. I to, że było duże, to jest, myślę, istotne, ale kiedy tak się modliłem, o co chodzi, bo nic mi ten obraz nie mówi, to wierzę, że Bóg pokazał, że chodzi po prostu o skrzynię biegów i jak sprawdziłem w internecie, od strony sprzęgła ona tak wygląda, jak miałem w głowie. Więc wierzę, że Bóg chce przyjść do kogoś, kto albo może jest mechanikiem po prostu i widzi często takie rzeczy, albo może w ostatnim czasie gdzieś miałeś po prostu w twoim aucie ten problem. To zachęcam cię też, żebyś podszedł po kazaniu, jak będzie uwielbienie tutaj w to miejsce i będziemy się o ciebie modlić. Bóg nie pokazał, o co chodzi, ale wierzę, że pokazał to w konkretnym celu, żeby dotknąć siebie, dotknąć twojego życia i chcemy się o ciebie modlić. Więc jak jesteś tutaj taką osobą, to serdecznie zapraszam. Okej, a teraz do kazania. Zacznijmy od świadectwa. Świadectwa się zapamiętuje, kazania różnie, więc jak zaczniemy od świadectwa, to coś w głowie zostanie. Świadectwo jest ze Szwecji, z kościoła w Szwecji, kilkutysięcznego, jeden z większych kościołów w Europie, jeżeli nie największy. I historia wygląda tak. Pastor miał kazanie o mocy modlitwy. I mówił o tym, że Bóg odpowiada na modlitwy, że kiedy zaczynamy się modlić, bo to było w kontekście modlitwy o kogoś innego, kiedy zaczynamy się modlić o ludzi w swoich domach, w skrytości serca, to tak jakbyśmy wystawiali taką duchową artylerię przeciwko mocom ciemności, żeby coś złamać, coś skruszyć, żeby nastąpił przełom w życiu danej osoby. I zachęcał potem Kościół, żeby właśnie gdzieś w swoim sercu poszukali osób, na których ich zależy i żeby zaczęli się modlić regularnie o nie, o coś, co jest istotne dla życia tych osób. I była pewna dziewczyna, nastolatka, która wzięła sobie to słowo do serca. I po około 2 tygodniach przyszła do pastora i mówi: pastorze, ja ciągle żyję tym kazaniem. Zrobiłam sobie listę 10 największych łobuzów w szkole. To ona miała kilkanaście lat, więc takich największych rozrabiaków w szkole. I zaczęłam się po kolei modlić o ich zbawienie, zaczynając od najgorszego, tak długo, aż się nie nawróci, a potem przejdziemy do następnego i następnego. Jak się domyślacie, historia się dobrze skończyła, ale cały przebieg był ciekawy. Więc modliła się właśnie o tego pierwszego, największego łobuza w szkole. I to jest już relacja tego człowieka. Mniej więcej właśnie po 2 tygodniach, od momentu, kiedy ona zaczęła się modlić, ten chłopak zaczął mieć jakieś dziwne myśli na zasadzie: a może Bóg istnieje? A może jest coś ponad tym światem, który widzimy? Jak się orientujecie, Szwecja jest bardzo mocno ateistyczna i tam generalnie pojęcie Boga wymazuje się jak się tylko da. Więc tym bardziej były to dla niego dziwne myśli. Modliła się ta dziewczyna dalej i po 2 tygodniach, kiedy te myśli trochę mu nie dawały spać, gdzieś tam nie mógł się skupić na normalnym łobuzowaniu, tylko gdzieś to mu się kojarzyło, jakby po głowie kołatało, to stwierdził: dobra, mam tego dość, może rzeczywiście coś w tym jest. No i teraz jakby uwaga, to nie jest świadectwo może najbardziej takie niedzielne, ale wyobraźcie sobie nastolatka, który jest taki trochę nieokrzesany, troszeczkę ma dziwne pomysły i on do Pana Boga mówi wieczorem tak: Boże, jeżeli jakikolwiek jesteś, jeżeli jesteś, to spraw, żebym zwymiotował. I to była jego cała modlitwa, położył się spać. Historia się idzie dalej tak, że obudził się około 4 rano i zachciało mu się wymiotować. Nic nie zjadł, nic dziwnego się nie działo, ale no zwymiotował raz, myśli, no dobra, no zdarza się, może jakieś, nie wiem, jedzenie czy coś. Położył się spać, po 15 minutach znowu wymiotował. Znowu jakby myślał, że okej, dobra, zaraz mi przejdzie, ale wymiotował cały dzień. Tak się źle czuł, tak już miał dość, że nawet myśleć nie mógł za bardzo. Aż w końcu pod koniec dnia się zorientował, ty, może rzeczywiście ten Bóg jest. Więc mówi, dobrze Boże, już rozumiem, że jesteś. Jeżeli jesteś, to spraw, żebym przestał wymiotować, bo już mam dość. I Pan Bóg wysłuchał jego modlitwy i wtedy ten łobuziak przestał wymiotować. I się nawrócił. Jakimś cudem, nie wiem jak się potoczyła historia, trafił do tej dziewczyny, że ona się o niego modliła. Wyszło to na jaw. I on dołączył do jej grupy modlitewnej. Po około 3 albo 4 miesiącach 8 łobuziaków z 10-osobowej listy było już zbawionych i chodziło do kościoła. A ten pierwszy mówi, że od pierwszego dnia zrozumiał, że Bóg daje dużo więcej niż to, czego się spodziewamy i o co prosimy. I że trzeba uważać, o co wołamy. I potem powiem wam, po co wam powiedziałem to świadectwo, ale lubię takie normalne świadectwa. Kiedy Bóg odpowiada na to, co jest w naszych sercach, kiedy Bóg odpowiada adekwatnie do tego, jacy jesteśmy. Nawet jak mamy, powiedzmy, 13 lat i dziwne pomysły w głowie. Okej, a teraz już do samego tematu. Bo zadam wam teraz takie pytanie, które może być proste, myślę. Jakie jest twoje największe marzenie w tym momencie? Jak sobie chwilkę nad tym się zastanowisz, bo pewnie mamy różne, ale jestem pewny, że jeżeli jesteś osobą zbawioną, jeżeli poznałeś Boga jako swojego Ojca, to jest tak naprawdę jedno marzenie, które dla każdego z nas jest wspólne. Jest to marzenie, które jest dosyć szerokie i może być bardzo, mieć bardzo różny wydźwięk w życiu każdego z nas, ale ono jest zawsze takie samo i jest spójne. Jezus o tym powiedział w Ewangelii Jana 4,34, kiedy uczniowie przynieśli mu chleb i dziwią się, że on jeszcze nie jadł i o co tu chodzi. A Jezus mówi, że pokarmem moim jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. I tak naprawdę, jeżeli sobie przypomnisz moment, kiedy się nawracałeś, jeżeli gdzieś ci to uciekło, to marzeniem każdego dziecka Bożego jest to, żeby wypełnić wolę swojego Ojca. I to jest na początku automatycznie bardzo naturalne. Jeżeli to teraz usłyszałeś i właśnie się otworzyła klapka, mówisz, a tak, rzeczywiście, zapomniałem, super, bo to jest właśnie problem z tym marzeniem, że czasami je zaniedbujemy albo nam gdzieś umyka. Przełączamy się na jakieś tryby takie chodzenia do kościoła albo codzienny rytm pracy i zapominamy o tym, co rzeczywiście dla nas jest najważniejsze. Więc warto co jakiś czas wejrzeć w swoje serce i zobaczyć, czy ciągle jest to aktualne. Bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że Bóg przygotował plan dla każdego z nas. I ten plan jest najlepszy ze wszystkich, jakie sobie możesz wyobrazić. Najlepszy plan, który sobie wymyślisz, jest gorszy od tego, który Bóg dla ciebie przygotował. Dlatego warto wracać do tego marzenia, żeby pamiętać, w jaką stronę dokładnie chcesz iść, w jaką stronę chcesz, aby twoje życie się potoczyło i w jaki sposób chcesz Boga uwielbić. I pomówmy o tym troszeczkę, bo właśnie ten aspekt woli Bożej w naszym życiu jest czymś, co lubimy gubić właśnie w pędzie dnia, w pędzie życia. Może chodzisz do kościoła tylko w niedzielę i jesteś dobrym człowiekiem, to bardzo możliwe, że ten cel utraciłeś. Jeżeli tylko twoje chrześcijaństwo polega na tym, że chodzisz w niedzielę do kościoła i ogólnie jesteś dobrym człowiekiem, to jestem pewny, że Bóg ma dla ciebie dużo więcej. Jeżeli z Nim będziesz spędzał czas, On ci będzie pokazywał dużo więcej. I najbardziej wymowny fragment, albo pierwszy, który mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o wolę Bożą w naszym życiu, no to jest, myślę, że ten, który wszyscy znamy. Zaczyna się ten dłuższy fragment od Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I wszyscy znamy te słowa, ale kiedy się tak głębiej nad tym tekstem bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi zastanowimy, to tam jest dużo treści tak naprawdę. I chciałbym takie trzy punkty z tego wyciągnąć i będzie to lekcja dla nas na pewno. Po pierwsze, to jest rzecz oczywista, ale czasami zapominamy, że ten werset mówi o tym, że nie zawsze na ziemi dzieje się wola Boża. W niebie owszem zawsze, na ziemi niekoniecznie. Jeżeli mielibyśmy sobie przypomnieć historię z Biblii, znajdziemy mnóstwo przykładów. Król Saul został królem nie z woli Bożej, tylko z tego, że lud tak bardzo marudził Panu Bogu, że on w końcu się zgodził. To nie była wola Boża, taka pierwszy plan dla narodu izraelskiego, żeby Saul został królem. Kiedy Bóg wyprowadzał Izrael z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, to wersja A planu zakładała to, że pokolenie, które wyszło z Egiptu do ziemi obiecanej wejdzie. Ale wiemy, co się wydarzyło. Oni nie byli gotowi, żeby wejść do ziemi obiecanej i musieli 40 lat chodzić po pustyni po to, aby pokolenie się wymieniło. Więc wola Boża dla narodu i tak się wypełniła. Izrael wszedł do ziemi obiecanej. Ale dla tego pokolenia, dla tych ludzi, którzy byli w pokoleniu wychodzącym z Egiptu, z powodu ich grzechu niestety nie. I tych przykładów jest tak naprawdę w naszym życiu więcej. I tak jak wspomniałem, myślę, że każdy z nas o tym wie, ale czasami o tym zapominamy. Bo czy niewierzący, czy wierzący, czasami patrzymy na rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i mówimy: Boże, dlaczego? Albo: Boże, jak mogłeś mi to zrobić? Kiedy bardzo możliwe, że te rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu, nie wynikają z woli Bożej, tylko z tego, że Ty od tej woli na przykład odszedłeś, albo ludzie, którzy są wkoło Ciebie. A jeszcze lepszy jest dla mnie fenomen, to jest chyba głównie w przypadku osób niewierzących, że kiedy dzieje się coś złego, to obwiniają za to Boga. Ale jak dzieje się coś dobrego, to mówią, że to ja i to taki przypadek, że tak w sumie wyszło. To jak jesteś taką osobą, to bądź chociaż konsekwentny. Jeżeli za złe obwiniasz Boga, to za dobre też Go obwiniaj. I dzięki Mu za to, a będziesz miał, będzie szansa, że coś się zmieni w Twoim sercu i w Twoim życiu. I wiemy o tym, ale czy według tego żyjemy? Czasami właśnie sytuacje, okoliczności, które się dzieją, powodują, że obwiniamy Boga za rzeczy, których On tak naprawdę nie zrobił, albo których nawet nie chciał, aby się wydarzyły w naszym życiu. I potem to rzutuje na naszą relację z Nim. I możesz się obrazić, możesz powiedzieć: Boże, mam Cię dość. I diabeł będzie chciał użyć takich sytuacji po to, aby jak najdalej od tej bliskości z Bogiem nas odepchnąć. Druga rzecz, która wychodzi z tego wersetu, to jest najfajniejsza i do tego nas wiązywało świadectwo, że drogą do wypełnienia woli Bożej w Twoim życiu, w tym obszarze, na który masz wpływ najbardziej, jest Twoja modlitwa o to. Jest Twoje pamiętanie o tym, że Bóg ma takie i takie plany dla Twojego życia i stawanie przed Bogiem w modlitwie w tych sprawach. Z Biblii, jeżeli miałbym wziąć przykład, to chyba taki najbardziej taki obrazowy to jest historia Daniela. Kiedy w pewnym momencie zaczął modlić się o to, aby skończyła się niewola babilońska. Trochę się modlił, to trochę czasu trwało, ale Bóg przyszedł z odpowiedzią i rzeczywiście naród izraelski wrócił do swojej ziemi. To świadectwo ze Szwecji, dokładnie taka sama sytuacja. To jest 100% Bożą wolą dla wszystkich tych 10 łobuziaków było to, żeby byli zbawieni. Ale no nie wiemy, może nie da się tego sprawdzić, byśmy musieli mieć równoległą rzeczywistość, żeby stwierdzić. Ale ja wierzę, jestem wręcz pewny, że modlitwa tej dziewczyny była potrzebna do tego, aby to się wydarzyło w tym czasie, a nie na przykład za 10 czy 20 lat, a może w ogóle. Jestem pewny, że modlitwa tej dziewczyny, jej upór, jej gotowe serce na to, aby odpowiedzieć na to poruszenie Ducha Świętego, kiedy słowa te padały z kazalnicy do 4-tysięcznego kościoła, to było to, co potrzebował Bóg do tego, żeby realnie zadziałać w życiu tych chłopaków i zmienić ich życie o 180 stopni, absolutnie. Z największych łobuziaków w szkole, dużej szkole, na ludzi oddanych Jezusowi. I tak samo jest w naszym życiu. Tak samo jest w naszym życiu, że kiedy wołamy o to, co jest zgodne z Bożą wolą, to Bóg jakby przychyla się do tej modlitwy. I wtedy te rzeczy zaczynamy jak widzieć, jak dzieją się w naszym życiu. A trzecia myśl w tym temacie. I to jest, myślę, takie najważniejsze, żeby zrozumieć z tego, co chcę powiedzieć. Bo kiedy mówimy o modlitwie Ojcze Nasz, to myślę, że wszyscy rozumiemy, że to jest pewien wzór modlitwy. To była odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów: Jezu, naucz nas się modlić. I Jezus podał modlitwę, która jest jakby idealnym przykładem tego, co miał na myśli, ale nigdzie nie powiedział, że tylko tak macie się modlić. To jest pewien wzór, który Bóg nam zostawił. I kiedy patrzymy na ten werset, to de facto można mieć dwie postawy. I nie mówię, że któraś jest zupełnie zła, ale jedna powinna być domyśla. Bo pierwsza postawa to jest taka, która się wydaje biblijna, bo sobie przypominamy słowa Jezusa tuż przed śmiercią, kiedy mówi: niech nie moja wola się stanie, ale niech się stanie Twoja wola. Kiedy Jezus mówił, że jeżeli ten kielich może mnie ominąć, jeżeli jest opcja, żebym nie umierał, to ja bym nie chciał. I wtedy wypowiada właśnie te słowa: ale niech nie moja wola, ale Twoja, Ojcze, się stanie. I nieraz jakby przyjmujemy taką postawę w naszym życiu, że de facto, tak jakbyśmy stwierdzali, nic mnie to nie obchodzi. Boże, niech Twoja wola się dzieje, okej. I to nie jest zła modlitwa, bo są sytuacje, których nie rozumiemy, które są dla nas niepojęte, i ta modlitwa jak najbardziej wtedy jest taką modlitwą poddania. Jest taką modlitwą polegania na Bogu. Jeżeli to masz w sercu, wszystko jest okej. Ale często ludzie, modląc się w ten sposób, mówią: niech przypadek rządzi moim życiem. Potem to zrzucę na Boga. Nie chcę inwestować czasu, wysiłku, aby poznawać wolę Bożą dla mojego życia, wolę Bożą dla Kościoła. Dobra, niech się dzieje, co Ty chcesz. I jestem pewny, że to właśnie nie powinna być nasza taka domyślna postawa. Bo nie wyobrażam sobie modlić, kiedy patrzę na kogoś z mojej rodziny, który jest niezbawiony, i modlić się: Boże, niech Twoja wola się wydarzy w Twoim życiu. Nie. To akurat Bóg powiedział jasno, to jest proste. Bożą wolą dla tej osoby jest to, żeby była zbawiona. Więc moja modlitwa będzie wyglądała: Panie, uczyń cokolwiek trzeba, żeby ta osoba poznała Ciebie. Niechaj wszelkie mury, warownie runą, żeby ta osoba poznała Ciebie. I to jest zupełnie inny rodzaj modlitwy wtedy, kiedy wiemy, jaka ta Boża wola, czy dla nas, czy dla ludzi w naszym otoczeniu jest. I to jest właśnie to, do czego nas zachęca Biblia. I będziemy zaraz czytać fragmenty w tym kierunku. Żeby poznawać wolę Bożą i stanąć w modlitwie o to, żeby ona się manifestowała tutaj na ziemi. Żeby to, co jest w niebie i to, co Bóg przygotował, zaczęło się też dziać tutaj na ziemi. I pewne rzeczy pewnie się wydarzą tak bez nas, jak to Pan Bóg, że tak powiem, prowadzi przez cały świat, bo niestety wykonawców swojego słowa ma takich, że nie tylko musi mieć plan B, ale i często Z, więc Bóg sobie poradzi, ale nie wszystko wydarzy się bez Ciebie. I właśnie o tym chciałbym, żebyś myślał, kiedy wstajesz w modlitwie, kiedy zaczynasz szukać Bożej woli dla Ciebie, dla Twoich bliskich, dla Twojego otoczenia. Że bez Ciebie pewne rzeczy zwyczajnie się nie wydarzą. I przykłady z Biblii. Myślę, że takim bardzo fajnym przykładem jest Mojżesz. Pan Bóg, kiedy wysyłał Izraelitów do Egiptu, zapowiedział, że po 400 latach oni wyjdą na wolność. Minęło 400 lat, ale oni ciągle byli w niewoli. Wyszli dopiero po 430 i Biblia nie daje jednoznacznej odpowiedzi dlaczego. Ale wierzę, że powodem był po prostu grzech Mojżesza. W momencie, kiedy zabił Egipcjanina, powiedzmy, Boże plany się przesunęły. Bóg chciał użyć Mojżesza do tego. To było jego narzędzie, żeby wyprowadzić naród z ziemi egipskiej. I czekał, aż coś w sercu Mojżesza się zmieni, aby rzeczywiście ten czas mógł się wypełnić, ta obietnica się zrealizować. A jeszcze mocniejszy przykład, to taki już zupełnie ekstremalny, to wróćmy do Jezusa. Jest napisane, że nikt mu z jego życia nie odebrał, On sam je za nas wydał. I widzimy, że gdyby Jezus się nie zgodził na to, aby oddać swoje życie za nas, to zbawienia zwyczajnie by nie było. Co więcej, jak poczytamy w Ewangelii Jana, jeżeli dobrze pamiętam, tę końcówkę życia Jezusa, to zaraz po modlitwie bądź wola Twoja jest sytuacja, kiedy przychodzą żołnierze, chcą pojmać Jezusa, Piotr bierze nóż i odcina ucho jednemu ze sług. I Jezus wtedy mówi takie dla mnie zaskakujące słowa, kiedy o tym myślę. Uspokój się, gościu, tak parafrazując. Czy gdybym tego nie chciał i nie poprosiłbym Ojca, to czy On nie wystawiłby 12 legionów anielskich, żeby mnie broniły? I dla mnie to rozwaliło mnie, kiedy o tym myślałem, że przed chwilą była ta modlitwa, niech będzie wola Twoja, i Jezus poddał się Ojcu, a chwilę później mówi, Ojciec by mnie wysłuchał, gdybym zmienił zdanie. Ojciec by mnie wysłuchał, gdybym powiedział, dobra, ja jednak nie chcę umierać. Ale Jezus, i to jest coś, do czego Bóg od nas oczekuje, kiedy wzrastamy, kiedy Go poznajemy, że będziemy mieli serce przemienione na tyle, że to Boża wola będzie tym naszym największym marzeniem. Że to naszym największym pragnieniem będzie wypełnienie Bożej woli. Że za tym pójdziemy. Bo kiedy to będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu, to Bóg będzie miał z nas idealne narzędzia, idealnych, że tak powiem, sług, idealnych synów, córki, których będzie mógł użyć do tego, żeby właśnie Jego wola na ziemi objawiała się tak, jak się objawia w niebie. Więc pewne rzeczy bez nas się po prostu nie wydarzą. I jeżeli zapominamy o tym w biegu różnych obowiązków, wszystko jest okej. Starajmy się o tym pamiętać i wracać. I stawać przed Bogiem. Właśnie w tych rzeczach, do których On porusza nasze serce. Otwórzmy teraz, żeby jeszcze trochę ze słowa poczytać, tak jak opowiedziałem fragmentów, list Jakuba, pierwszy rozdział i przeczytamy od 5 wersetu. Tam jest napisane tak. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, których wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Jest to mocny tekst. Bo drugi cel, o którym chciałem powiedzieć a propos tego, żeby rzeczywiście dbać o to, żeby znać wolę Bożą do Twojego życia, do życia dookoła, jest to, że tylko stabilny i pewny fundament pozwoli Ci przejść przez najtrudniejsze momenty w Twoim życiu. Bo wypełnianie woli Bożej zazwyczaj nie jest wygodne i zazwyczaj nie jest łatwe. Jeżeli Twoje chodzenie z Bogiem będzie się opierało na no chyba tak jest, no chyba Jezus mnie kocha, no chyba On chce, żebym głosił Ewangelię, no ale w sumie nie wiem, to przy pierwszych przeciwnościach najprawdopodobniej zabraknie Ci zapału. Przy pierwszych przeciwnościach tak naprawdę stwierdzisz, a wydawało mi się. I tak naprawdę diabłu będzie bardzo łatwo Cię zbić z tego kierunku, który obierzesz, który Bóg Ci wyznaczył. Dlatego tak ważne jest, żeby być pewnym tego, czego od nas Bóg oczekuje i szukać tego i poznawać to. Bo jak współpracować z Bogiem, nie wiedząc, dokąd On nas prowadzi? Jak współpracować z Nim, nie mając pojęcia, jaki On jest i co robi? Nie da się tak. Wtedy tak naprawdę stajemy się ludźmi, o których możemy powiedzieć, to przypadek rządzi naszym życiem. To przypadek rządzi naszymi drogami. Chwała Bogu, że Bóg jest w tych przypadkach i On tam podrzuca, co trzeba, żebyśmy się ogarnęli. Ale jeżeli to robimy z determinacją, jeżeli to robimy celowo, to dużo łatwiej będzie nas chodzić po tych ścieżkach, które Bóg dla nas wyznaczył. A jeszcze jedna rzecz, która wynika z tego fragmentu. Widzę to i w życiu, i w tym fragmencie, że Twoja owocność i Twoja skuteczność modlitwy zależy od tego, czy wierzysz, że to, o co się modlisz, jest wolą Bożą. Mówię, nie jest to zasada, tak? I Bóg jest naprawdę bardzo hojny, łaskawy i jak są rzeczy, jakby, których nie ogarniamy, ale się o nie z jakiegoś powodu modlimy, to Bóg odpowiada, tak jak w przypadku tego chłopaka. Boże, jeżeli jesteś, to niech zwymiotuje, no tak sobie wymyślił. No on nie znał woli Bożej na ten temat, więc powiedział cokolwiek, ale Bóg mu odpowiedział na to. Więc Bóg odpowiada też w ten sposób, ale jeżeli jesteś osobą, która chce świadomie prowadzić swoje życie z Bogiem, wzrastać, to jestem pewny, że będziesz widział dużo więcej odpowiedzi na swoje modlitwy. Kiedy w twoim sercu najpierw się zrodzi ta pewność, że to, o co wołam, jest wolą Bożą. Nie tylko da ci to siły do tego, żeby się nie poddać i modlić się aż do wypełnienia Bożych słów, Bożej woli, ale też pozwoli ci stanąć naprzeciwko przeciwności i powiedzieć, ja się z nimi nie zgadzam, bo to nie jest coś, co Bóg dla mnie przygotował. I będą dużo większe owoce twojej modlitwy, niż modlitwy taka na zasadzie, no jak Boże chcesz, to niech się coś tam wydarzy. No jak Boże chcesz, to niech on się nawróci. I żeby nie było, że to jest tak, jak już kilka razy powtórzyłem, to i na te modlitwy Bóg odpowiada. Ale dużo większą owocność, i także w tym fragmencie to widzimy, kiedy nasza postawa nie jest chwiejna, kiedy nie mamy rozdwojonej duszy, to Bóg dużo szybciej widzimy odpowiedzi na nasze modlitwy. Bo już w nas jest ten fundament, który być powinien. Teraz tylko musi się to zamanifestować na zewnątrz. Kiedy tego fundamentu nie ma, zazwyczaj Bóg najpierw musi ten fundament w nas zbudować, a dopiero potem będziemy zbierali owoce. Bo jakoś tak Bóg działa, że dużo bardziej jest zainteresowany tym, żeby zrobić coś, albo że najpierw chce zrobić to coś w nas, zanim zrobi coś dla nas. Dlatego zachęcam cię, żebyś szukał tej woli Bożej i poznawał Go i Jego właśnie wolę. I jak to robić? To już jest końcówka, więc zapraszam zespół. Będziemy się już zmierzać do końca. Otwórzmy Psalm 143. W Psalmie 143, 10 werset czytamy tak. To jest Psalm Dawida. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. To jest Psalm 143. Przeczytajmy teraz Efezjan 5:17. Tam jest napisane tak, od 15 wersetu. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jak niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I jeszcze jeden fragment z Rzymian 12:2. Bo wszystkie są w podobnym wydźwięku. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogą, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bóg, kiedy mówił, módl się o to, aby moja wola wydarzyła się na ziemi, tak jak się dzieje w niebie, automatycznie powiedział, jest dla ciebie możliwość, jest to dla ciebie dostępne, żebyś tą wolę poznał. Bóg by nie oczekiwał od nas czegoś, co jest dla nas niemożliwe do osiągnięcia. Bóg by nie oczekiwał od nas czegoś, co z Jego łaską nie jest dla nas możliwe do osiągnięcia, dosłownie mówiąc. Kiedy przyszedł w postaci Jezusa, to przyszedł w takiej formie, żebyśmy mogli Go zrozumieć na tyle, na ile to jest możliwe. No, bardziej się nie dało. Bardziej się nie dało jakby pokazać siebie jak to, żeby przyjąć postać człowieka i z nami wchodzić w interakcję jako człowiek. Więc Bóg od samego początku chciał nam objawiać siebie, chciał nam objawiać swoją wolę. Nie wiem, czy masz tego świadomość, ale chrześcijaństwo jest jedyną religią na świecie, gdzie Bóg jest znany. Gdzie możesz wiedzieć, czego po Nim się spodziewać. Gdzie możesz wiedzieć, czego od Niego oczekiwać. A nie musisz żyć w niepewności, uda się albo się nie uda. Wybaczy albo nie wybaczy. Ześle piorun, nie ześle piorun. Tylko w chrześcijaństwie Bóg pokazał siebie tak jasno i tak dobitnie, żebyśmy mieli tylko jak najmniejsze wątpliwości do tego, jaki On jest. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć Boga. ale bardzo dużo i tyle, ile tylko jesteśmy w stanie pojąć, Bóg nam objawił, czy to w Jezusie Chrystusie, czy kiedy mówi do nas i pokazuje pewne rzeczy. I kiedy czytamy te fragmenty tutaj, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w żadnym z nich nie było napisane: Boże, pokaż mi Twoją wolę, bo za bardzo jej nie znam. Te fragmenty, i to jest myślę najtrudniejsze w tym wszystkim, Dawid w psalmie mówi: naucz mnie chodzić według Twoich ścieżek. On je znał, tylko potrzebował odwagi, zdolności, umiejętności, żeby za nimi pójść. Nie wystraszyć się, nie dać się oszukać. Kiedy w liście do Efezjan Paweł pisze: rozumiejcie, jaka jest wola Boża, to cały ten fragment jest o tym, żeby nie upijać się winem, ale karmić się duchowymi rzeczami. Psalmy, pieśni. Więc znowu widzimy, że Bóg już nadał kierunek. A w liście do Rzymian czytamy: składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. I to jest chyba cała esencja tego, że żeby wypełnić wolę Bożą, to musi zajść w naszym życiu i takie musi być nasze codzienne funkcjonowanie. Że składamy nasze ciała, nasze jakby grzeszne zachcianki, naszą starą taką naturę i chęć robienia dziwnych rzeczy czasami na tym ołtarzu przed Bogiem. I mówimy: wybieram, Panie, pójście za tym, co Ty do mnie mówisz, a nie za tym, co mi się chce, co mi moja stara natura podpowiada. Lubię ten fragment, że mówi o żywej ofierze, bo problem z żywą ofiarą jest taką, że lubi schodzić z tego ołtarza. Dlatego trzeba codziennie dbać o to, żeby na tym ołtarzu po prostu leżeć i leżeć i leżeć i aż, że tak powiem, ta całopalna ofiara się dopełni i dosłownie wszystko zostanie spalone. To trochę trwa w naszym życiu. To trochę trwa. Jestem pewien, że w większości z nas bardziej prawdziwe jest takie stwierdzenie, że jeżeli się dobrze zastanowisz, to Ty wiesz, jaka jest wola Boża na ten moment, najbliższy czas dla Twojego życia, niż to, że zupełnie nie wiesz, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Że jeżeli się zastanowisz, spędzisz trochę czasu, żeby wejrzeć w swoje serce, żeby porozmawiać z Bogiem, to będziesz wiedział, jaka jest wola Boża na ten czas dla Twojego życia. I teraz tylko będzie decyzja i walka o to, czy za tym pójdziesz. I teraz tak naprawdę jest walka pomiędzy tym pragnieniem, tym pierwszym marzeniem, żeby pójść i wypełnić wolę Bożą, a tym, żeby pójść za wygodą, za tym, co bardziej komfortowe, za tym, co łatwiejsze z ludzkiego punktu widzenia. I Bóg objawił nam siebie. Bóg do nas chętnie mówi. Bóg pozwala nam poznawać Jego drogi. Im bliżej Jego jesteśmy, im bardziej Go znamy, On nas prowadzi swoimi drogami, żebyśmy nie chodzili na oślep. Tylko musimy chcieć iść tą drogą, którą On nam pokazuje. Tylko musimy zapragnąć iść tą drogą, którą naprawdę On dla nas wytycza. I wtedy będziemy oglądali owoce, które wynikają z posłuszeństwa Bogu. Wszystkie niesamowite historie i niesamowite owoce, które czytamy w Biblii, zawsze zaczynały się od posłuszeństwa. Zewangelizowanie połowy basenu Morza Śródziemnego przez apostoła Pawła wynikało z jego codziennego posłuszeństwa Bogu. Przejście Izraelitów przez pustynię wynikało z posłuszeństwa, z tego, że Mojżesz był posłuszny Bogu i ten lud prowadził. I te wszystkie błogosławieństwa, które może byśmy chcieli, które byśmy chcieli oglądać, zawsze zaczynały się gdzieś od tej pierwotnej chęci posłuszeństwa Bogu i wypełnienia Jego woli w naszym życiu, na tych drogach, którymi On nas prowadzi. I nie wiem, czy Bóg coś mówi teraz do Ciebie a propos rzeczy, które właśnie zakopałeś, a Bóg je odświeżył. Mówi: pamiętasz, ja Ci mówiłem rok temu to i to i to. Ja ostatnio dopiero zacząłem robić rzecz, którą Bóg mi powiedział z półtora roku temu. Jak powiedziałem to mojej szwagierce, to powiedziała: no widocznie Bóg wiedział, że potrzebujesz półtora roku na namysł, więc tak Ci wcześniej powiedział. Ale druga, myślę, że bardziej prawdziwa opcja jest taka, że po prostu nie poszedłem za tym, co Bóg do mnie mówił od początku. Albo że za długo zwlekałem z tym. I Bóg ani się na mnie specjalnie nie pogniewał, ani nie powiedział, z ciebie już nic nie będzie. Ten plan, który wtedy był, ciągle jest żywy i ciągle jest aktualny. I będę oglądał jego owoce. Jeszcze nie, ale będę. Więc dla ciebie jest dokładnie ta sama opcja. Jeżeli Bóg ci coś przypomina, to nie dlatego, żeby ci to wypomnieć, ale żeby cię zachęcić do tego, żebyś w końcu wskoczył na tą drogę. I chciałbym, żebyśmy właśnie o to się teraz pomodlili. Także zapraszam, abyście powstali. Jeżeli jest coś, co dotyczy twojego życia, to teraz chciałbym, żebyś przegadał to z Bogiem. Żebyś mu o tym powiedział i przeprosił, że zwlekałeś te 1,5 roku. I powiedział po raz kolejny, że okej, idę. I jutro to zrobił. Na serio. A druga opcja, którą wam daję, to wracając do tego świadectwa. Bo może jest w twoim życiu, w twoim otoczeniu są ludzie, którzy potrzebują twojej modlitwy. I wiesz, jaka jest wola Boża dla ich życia. Może są osoby w twojej rodzinie, na których ci szczególnie zależy, a które są niezbawione. To jest dobry moment, żeby modlić się o to, aby przyszły do Jezusa, aby zbawienie stało się ich udziałem. Może w twoim domu, może masz dzieci, których dawno nie błogosławiłeś i czułeś, jak Bóg ci mówi, błogosław swoje dzieci. Zrób to teraz, kiedy będzie ta okazja. A może te dzieci potrzebują nawrócenia, módl się o to, aby Bóg dotknął ich życia. Może jest jakakolwiek inna sytuacja, która jest gdzieś w twoim sercu żywa i realna. Zachęcam cię do tego, abyś teraz stanął przed Bogiem i zaczął modlić się o to, aby ta sytuacja się zmieniła. Aby z tego, co diabeł przygotował na tą sytuację, z jego scenariusza, odwrócił się ten scenariusz totalnie na Boży. I żeby przyszedł Boży przełom do życia, czy to twojego, czy do twoich bliskich, do ludzi, którzy są wokoło. Dobry Jezu, bardzo ci dziękuję za to, że ty działasz. Dziękuję ci za to, że ty jesteś zainteresowany każdym człowiekiem i ty szukasz każdego, kto zginął z twojego domu. Ja dziękuję ci, Panie, za to, że twoje drzwi nie są zamknięte, ale dopóki żyje każdy człowiek, to jest dla niego łaska do tego, aby ciebie poznać. I modlę się teraz o każdą osobę, która jest teraz w naszych rodzinach, w naszych domach, a jeszcze ciebie nie poznała. O nasze dzieci, które może cię jeszcze nie poznały, o nasze rodzeństwo, naszych dziadków, naszych rodziców. I wołam, Duchu Święty, przyjdź i dotykaj ich serc. Niechaj runie wszelki mur jakiegoś kłamstwa, pychy, który powstrzymuje ich przed tym, żeby przyjść do ciebie. Niechaj runie wszelki mur arogancji i przekonania, że przecież sam wszystko mogę. Niechaj ich serce zmięknie i przylgnie do ciebie. Panie, modlę się o to, aby ci, którzy są zranieni, którzy cierpią, zostali teraz pocieszeni, bo ty jesteś tym, który jest naszym pocieszycielem. W imieniu Jezusa modlę się, aby wszelki smutek, wszelkie przygnębienie, które powoduje zniszczenie, a nie upamiętanie, odeszło teraz w imieniu Jezusa, bo taka jest twoja wola. W imieniu Jezusa ogłaszam wolność od wszystkiego, co nas zniewala. W imieniu Jezusa ja ogłaszam wolność od wszystkiego, co powoduje, że nasze życie nie może wydać owocu, który ty przygotowałeś. I Panie, ja ogłaszam, że to ty jesteś naszym Bogiem. Że nie ma rzeczy niemożliwych dla ciebie. Ale ty jesteś odpowiedzią i rozwiązanym w każdej sytuacji. Panie, wołam o twoje wybawienie. O twoje wybawienie w imieniu Jezusa. Amen.